pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Gdy w naszej rodzinie pojawia się konieczność opieki nad osobą starszą lub przewlekle chorą, to zwykle taka sytuacja całkowicie odmienia nasze życie. Musimy stawić czoła wymaganiom medycznym, ale też zwiększonym potrzebom finansowym. Jak w takiej sytuacji uzyskać pomoc z opieki społecznej? Na jakie wsparcie ze strony państwa, służby zdrowia, opieki społecznej możemy liczyć? Do rozmowy na ten temat zaprosiłem panią Wioletę Waryszewską z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
A także przedstawicielki Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, znaną państwu z naszej anteny, panią Barbarę Nawrocką.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
A także panią Katarzynę Osmulską, która zajmuje się opieką długoterminową.
Dzień dobry.
I panią Małgorzatę Gazecką, podstawowa opieka zdrowotna.
Dzień dobry.
I chyba od pani Małgorzaty zaczniemy. Zaczniemy od tego, co robić i od pani, pani Wioloto, co robić, kiedy właśnie w naszym domu pojawia się taka sytuacja. Konieczność opieki nad osobą starszą, zniedołężniałą lub przewlekle chorą. Gdzie szukać ratunku, gdzie szukać pomocy, na co możemy liczyć?
Więc podstawowa opieka zdrowotna to zakres świadczeń, które obejmuje świadczenia z medycyny ogólnej, rodzinnej, choroby wewnętrzne i pediatrię, więc jest ukierunkowana na wszystkie potrzeby ludzi, zarówno zdrowych, jak i chorych, bo obejmuje tutaj profilaktykę, i leczenie, diagnozowanie, leczenie schorzeń, ale głównie zapobieganie chorobom, ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie, które zajmuje, również zawiera się w tym rehabilitacja. Podstawowa opieka zdrowotna to zespół lekarza, pielęgniarki, położnej. Od tych osób wszyscy ubezpieczeni, wszyscy chorzy i zdrowi mogą oczekiwać opieki. Jest ona jednakowa dla wszystkich grup wiekowych. Nie mamy tutaj jakichś specjalnych wyróżników dla grupy wiekowej, dla seniorów. Natomiast my jako Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowo finansujemy, zwiększone znacznie jest finansowanie tych starszych grup wiekowych z uwagi na to, że korzystają częściej z pomocy lekarza, pielęgniarki.
Badań, prawda, czasami. Tak.
Bardzo często na naszej antenie pojawia się właśnie taki zarzut. No, ja mam taką już starą mamę, starego tatę, że lekarz w ogóle nie zwraca już na to uwagi, bo i tak po co się tam męczyć.
Nie, nie, jednak lekarze zwracają uwagę i na pewno opiekują się i podchodzą na pewno z wielkim uczuciem do pacjentów starszych. No, takie rodziny powinny, osoby zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, starszymi, w pierwszej kolejności powinny kierować się do lekarza pierwszego kontaktu, do którego zapisany jest dany pacjent.
Czyli lekarz rodzinny.
Lekarz rodzinny i on kieruje już dalszym postępowaniem diagnostycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym. Daje zlecenia do, również do pielęgniarki środowiskowej, która tym pacjentem będzie się opiekować, czyli realizować zlecenia lekarskie, bo głównie tym zajmuje się pielęgniarka środowiskowa.
Powiedziała pani, bo my zwykle tę opiekę domową kojarzymy z osobą starszą, przewlekle chorą, a pani wspomniała także o opiece pediatrycznej, bo ta też wchodzi w zakres.
Tak, wszyscy pacjenci, którzy o własnych siłach i środkach nie mogą dotrzeć do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, zgłaszają taką potrzebę odbycia wizyty domowej lekarza i po zarejestrowaniu się uzyskują taką wizytę. Lekarze pierwszego kontaktu realizują nagminnie wizyty domowe u pacjentów potrzebujących, niezależnie od ich wieku.
Jeśli można, ja
tylko stan zdrowia tutaj decyduje o tej potrzebie wizyty domowej.
Ja jeszcze uzupełnię, że nie tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ale każdy lekarz specjalista, który pracuje w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ma obowiązek zrealizowania wizyty domowej u pacjenta, jeżeli stan chorego tego wymaga, tak?
Ma obowiązek, podkreślmy.
Jeżeli, ale to ocenia lekarz, proszę zwrócić uwagę. Nie my jako rodzina, bo my często, przepraszam, ale czasami jesteśmy roszczeniami, uroszczeniowi, uważamy, że jak ktoś jest starszy, to tylko z tego powodu na przykład, prawda, musi mieć zrealizowaną wizytę domową, że lekarz ma obowiązek przyjechać. Lekarz ma obowiązek przyjechać, ale w sytuacji, kiedy stan zdrowia pacjenta
uniemożliwia
to, co dotarcie. Powiedziała koleżanka, dotarcie do, czy transport, prawda, chorego do lekarza specjalisty. Mówimy o tej takiej pomocy ambulatoryjnej. I jeżeli stan zdrowia pacjenta uniemożliwia, to wtedy lekarz ma obowiązek zrealizowania takiej wizyty domowej. Ale pamiętajmy, że o tym zawsze decyduje lekarz, oceniając stan zdrowia pacjenta. Tak? To jest ważne.
345 50 90, kierunkowy 52. Czekamy na Państwa telefony, na Państwa opinie na temat tej opieki lekarskiej w domu, na temat opieki ze strony ośrodków pomocy społecznej. Jakie są Państwa odczucia, jakie są Państwa doświadczenia? 52 345 50 90. Mówiliśmy co ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, a teraz co ze strony ośrodków pomocy społecznej.
Pomoc społeczna, jej zadaniem jest wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu trudnych problemów, trudnych sytuacji życiowych, w jakiej się te osoby czy rodziny znalazły. Osoby, które potrzebują wsparcia, nie tylko finansowego, ale również wsparcia w codziennym życiu, w opiece, w dokonywaniu zakupów, kontaktowaniu się z otoczeniem, również mogą się do nas zgłaszać. Jest w Bydgoszczy 6 rejonowych ośrodków. Zgodnie z miejscem zamieszkania można się do nich zgłosić, można zadzwonić do pracownika socjalnego. I wtedy pracownik socjalny, który ma taką informację, że osoba potrzebuje wsparcia w zakresie opieki, wchodzi w środowisko, umawia się na wywiad. To jest konieczne, żeby udzielić takiego wsparcia. Dokonuje on diagnozy, co w danej rodzinie nie funkcjonuje tak, jeżeli osoba nie jest samotna, że ci najbliżsi, którzy są zobowiązani, nie mogą wesprzeć tej starszej osoby i stara się pomóc. Oczywiście my nie uzależniamy tego, czy rodzina może bądź nie chce opiekować się starszą osobą od udzielenia wsparcia. To wsparcie jest udzielane, jednak nasza praca polega również na tym, żeby rozmawiać z najbliższymi, żeby też zmotywować ich do świadczenia pomocy na rzecz swojego rodzica.
W ubiegłym tygodniu z panią mecenas tutaj w tym studiu rozmawialiśmy o prawnych obowiązkach dzieci wobec rodziców i jest to ich obowiązek. Mamy już pierwszy telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, ja dzwonię z Grudziądza.
Kłaniamy się.
Jest taka sprawa, że ja mam 70 lat. Byłam operowana na kolano. I w sumie jestem sama i przyszłam do domu, to było chyba 2 dni po rehabilitacji, bo już miałam rehabilitację. I dostałam gorączkę rano 40 stopni. Ponieważ to była sobota, to w ośrodku, dzwoniłam do ośrodka, ośrodek...
Do ośrodka pomocy społecznej, tak?
Do przychodni pewnie, tak.
Tak. Mhm. W przychodni powiedzieli, że pani zadzwoni do pogotowia, bo w ośrodku nie ma lekarza tego rodzinnego i mam dzwonić do pogotowia. Dzwoniłam do pogotowia dosłownie 4 razy i za każdym razem mnie zbyli. Pierwszy raz powiedział lekarz, że mam sąsiadkę wysłać, tak dosłownie powiedział, po APAP 1000 czy 500, już teraz nie pamiętam, i na pewno pani się polepszy. To była chyba gdzieś 9, potem o 12 drugi raz dzwoniłam, o 15 trzeci raz dzwoniłam i przed 5 dzwoniłam 4 raz.
Za każdym razem z takim samym efektem, tak?
Tak. I ani razu do mnie nie przyjechali. Mówię, byłam sama, chodziłam o 2 kulach, także nie mogłam nigdzie wyjść. I ja mówię, no ale co ja mam zrobić w nocy? To pani się polepszy.
Dziękujemy.
I tak się pięknie mówi o tej służbie
zdrowia. Za opisanie tej sytuacji. Poprosimy za chwilę panie w naszym studiu o skomentowanie tego wydarzenia.
Znaczy ja może myślę, że ten telefon troszkę odnosi się do naszego poprzedniego dyżuru. Też tutaj mieliśmy przyjemność, ja miałam przyjemność być razem z panem Krzysztofem Wiśniewskim z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Mówiliśmy właśnie o tym, z jakimi schorzeniami zgłaszać się do szpitalnych oddziałów ratunkowych, właśnie dzwonić pod numer 112, a z jakiej do nocnej i świątecznej, bo domyślam się z tego, co tutaj pani powiedziała, że to była pewnie nocna pomoc, prawda? Bo to był weekend, sobotnia. Tak? Jeśli dobrze zrozumiałam.
Sobota nad ranem.
Tak, więc to nie rozumiem, to musielibyśmy sprawdzić, bo w Gruziądzu jest podpisana nocna i świąteczna opieka. W szpitalu powinien być lekarz i powinien przynajmniej udzielić tej pani konsultacji. Tutaj mnie jest trudno oceniać, ja nie mam wykształcenia medycznego, tak? Rzeczywiście często, no może nie często, ale czasami jest tak, proszę zrozumieć, w tej nocnej pomocy jakby można w to jakiś sposób uzyskać pomoc. To może być rzeczywiście konsultacja telefoniczna.
To jest również porada.
Tak, to jest również porada. I tutaj widocznie no, osoba, z którą pani rozmawiała, uznała, że no jedynie, jeżeli jedynym objawą była ta wysoka gorączka, to faktycznie no, spróbować zadziałać lekami dostępnymi, ogólnodostępnymi, tak? I tutaj potwierdzał to pan ratownik medyczny, z którym rozmawialiśmy, że też takie działania należy podjąć. Natomiast w sytuacji, bo nie wiemy, czy pani dzwoniąc drugi, czy trzeci raz, czy pani zrobiła to, czy pani wzięła właśnie leki jakieś przeciwgorączkowe, prawda, i mimo, że one nie zadziałały, bo tak należy postąpić. Jeżeli te leki nie zadziałały, no to wtedy rzeczywiście należy dzwonić
ja
kolejny raz.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Mm-hmm. Niech pani poprosi sąsiadkę. No nie zawsze jesteśmy
no tak,
w takiej
inaczej,
sytuacji.
Bo jeżeli jest osoba samotna, zgadzam się. Tutaj faktycznie jest ta inna sytuacja, że jest to osoba samotna, której faktycznie trudno jest, no, pomóc sobie, bo jest sama, nie ma członka rodziny, tak, nie ma kto rzeczywiście po te leki pójść. Należy wtedy tę sytuację opisać i no może być, podkreślamy tu jeszcze raz, w nocnej świątecznej opiece zdrowotnej, ja wrócę, można uzyskać konsultację telefoniczną, można się zgłosić ambulatoryjnie, czy rozumiem, że w przypadku tej pani było utrudnione, bo pani, jak sama mówiła, o kulach i z wysoką gorączką, więc wydawałoby się z punktu widzenia medycznego, że najbardziej zasadna byłaby wizyta w domu, ale wizyta z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, bo podwyższona temperatura nie jest przyczynkiem, żeby wzywać karetkę pogotowia, tak? Bo to jest system ratownictwa medycznego, który, jak sama nazwa wskazuje, oddział ratunkowy czy pogotowie ratunkowe. My tu przed chwilą mówiliśmy, pogotowie ratunkowe, jak sama, czy system ratownictwa medycznego, czy szpitalny oddział ratunkowy, jak sama nazwa wskazuje, ratuje, a poradnie leczą. Czyli wydawałoby się, że najbardziej zasadne byłaby realizacja wizyty domowej z nocnej świątecznej opieki zdrowotnej u tej pani. Czyli lekarz powinien był przyjechać do domu, ale ja mówię, byłoby najbardziej zasadne. Nie jestem lekarzem, trudne jest oceniać. Zawsze decyzję podejmuje lekarz.
A my dzisiaj rozmawiamy o opiece nad osobami przewlekle chorymi, osobami starszymi, osobami w potrzebie, które znajdują się w domu pod naszą opieką i opieką państwa. Pani Katarzyna Osmulska z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest specjalistką od opieki długoterminowej. Co kryje się pod tą nazwą?
Opieka długoterminowa. Jest to opieka, to są świadczenia udzielane pacjentowi w jego środowisku domowym. Opieką pielęgniarską długoterminową domową mogą być objęci pacjenci, którzy nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, czyli w szpitalu, a mogą przebywać w domu. I podstawą objęcia opieką przez pielęgniarkę takiego pacjenta jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który określa na podstawie tak zwanej skali Bartel, czy pacjent wymaga opieki długoterminowej, pielęgniarskiej, domowej, czy też nie.
Ta skala Bartel 10-punktowa, tak?
Jeżeli pacjent otrzyma od 0 do 40 punktów, oznacza to, że kwalifikuje się do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Ta skala świadczy o wydolności pacjenta w zakresie samoobsługi, w zakresie wykonywania takich podstawowych czynności.
Czy się porusza, czy sam potrafi sporządzić sobie jedzenie, czy je samodzielnie i tak dalej.
Dokładnie tak. I jeżeli pacjent objęty jest taką opieką, wtedy uzyskuje opiekę pielęgniarki, to jest minimum 4 razy w tygodniu i w zależności od wskazań medycznych mogą to być też czynności wykonywane w dni wolne od pracy, soboty, niedzielę bądź święta. Pielęgniarka oprócz tego, że na samym początku określa plan pielęgnacji takiego pacjenta, to nie znaczy, że ona wykonuje wszystkie czynności związane z tą opieką.
Część obowiązków musi przejąć rodzina.
Ona edukuje też rodzinę, uczy, jak pomagać takiemu pacjentowi. I no, pełni tutaj tą rolę edukacyjną. Oprócz tego wykonuje zlecenia lekarskie, pomaga w rozwiązywaniu takich problemów jak zdobycie jakichś środków pomocniczych czy innych do właściwej pielęgnacji czy funkcjonowania pacjenta w warunkach domowych.
345 50 90. Jakie są Państwa doświadczenia z wizyt pielęgniarek w domach, gdzie znajdują się osoby przewlekle chore, długoterminowo chore? 52 kierunkowe do Bydgoszczy. Mamy już telefon. Dodzwonił się do nas pan Sławomir. Słuchamy pięknie.
Dzień dobry panu, pozdrawiam radio serdecznie. No, muszę szczerze powiedzieć, jeśli idzie o takie rzeczy jak udzielanie pomocy, czy ja bym nawiązał do czego innego. Też mamę miałem, bo już nie mam, umarła. Mamę miałem w takim stanie, gdzie na początku jeździliśmy do lekarzy, bo transport mieliśmy swój, samochodem zawodziłem, mama mogła się poruszać. Doszło do tego, że później z czasem, po paru miesiącach mama nie mogła się poruszać. Dzwoniliśmy, byliśmy u lekarza domowego. Lekarz domowy wystawił transport sanitarny firmy Duo Medic. I chodzi o to, że pewnego razu, to było za drugą czy za trzecią razą, tam z tej firmy transportowej zmienił się obsługa. Po prostu ja nie wiedziałem, bo skąd miałem wiedzieć, że jeżeli lekarz domowy wystawia, powtarzam, nie do szpitala, że byłby transport w jedną stronę i nie wiadomo kiedy powrotny. Wystawia lekarz po prostu transport do przychodni i nie wystawił na powrót. A mamę miałem już wtedy na wózku inwalidzkim. Ze szpitala, bo tam do Jurasza jechaliśmy, z Błonia, to bardzo blisko.
I został pan pod przychodnią sam? Z mamą na wózku?
Tak, ja musiałem wziąć taksówkę z Jurasza, przyjechać do lekarza na Błonie, a jeszcze wcześniej prosiłem lekarza, żeby wystawił o powrót. Tak, wystawił powrót oczywiście, ale pani doktor miała przedzwonić, bo tak sobie ci państwo życzyli, z Duo Transportu, żeby ta pani doktor, która wystawiła, ich poinformowała, że...
Rozumiem. Panie Sławomirze, no jesteśmy zorientowani w sytuacji.
Powiem tak, mamę musiałem zostawić na 3 godziny z Jurasa, bo pani doktor nie poinformowała firmy, a firma, jeżeli nie ma powrotu, to nie zabierze pacjenta, bo oni muszą mieć faktury, muszą się rozliczyć.
Rozumiem.
Ja rozumiem, ale ile panią doktor to kosztowało, żeby przedzwoniła, poinformowała, transport by przyjechał, my byśmy wrócili, wszystko by się szczęśliwie zakończyło.
Dziękujemy pięknie, prostu... panie Sławomirze. Myślę, że to taka jednostkowa sytuacja, jednostkowy przypadek, gdzie ktoś nie dopełnił swojego obowiązku.
Że tak, to na pewno przypadek no, sprawił, że ktoś nie dopatrzył. Zazwyczaj te transporty są realizowane we właściwy sposób. Do poradni zlecany jest transport tam i z powrotem,
no
do szpitala.
To wiezie do poradni, wie, że to nie potrwa
no,
dłużej.
No oczywiście długo. Tak, no, jeśli pan korzystał już z transportu tej firmy i wszystko było dobrze, no to znaczy, że ten system działał, natomiast no, pewnie była to sporadyczna i taka...
No przykra na pewno.
Przykra sytuacja.
Wiedza pewnie pracowników, jak pan sam mówił, zmieniła się ekipa.
Tak, no więc właśnie to. Pewnie również pracownicy z firmy powinni
tak zwany
załatwiać...
czynnik ludzki tutaj
pracownicy
zadziałam.
Powinni załatwiać to pomiędzy sobą. Pacjent tak. Nie powinien w tym w żaden
w ogóle
sposób uczestniczyć. Tak.
345 50 90, kierunkowy do Bydgoszczy 52. Dzisiaj rozmawiamy o opiece nad chorymi w domu i o tej opiece długoterminowej. Ja wiem, że kiedy taka sytuacja zdarza się w rodzinie, jesteśmy bezradni. Nie mamy wiedzy medycznej, nie mamy podstawowych umiejętności, nawet takich, jak należy chwycić tego pacjenta, by go odwrócić, by jakieś zabiegi pielęgnacyjne robić, czy gdzieś możemy szukać pomocy edukacji w takiej sprawie. O tym za chwilę, a teraz jeszcze odbierzmy telefon od pana Ryszarda.
O, halo.
Dzień dobry, kłaniamy się.
A ja jestem Ryszard właśnie. Skąd pan wie, że ja Ryszard? No dobrze, wie pan co, mam taką sprawę tylko odnośnie opieki nad osobami starszymi. Przywiozłem do Bydgoszczy mamę z Warszawy, bo już sama nie mogła mieszkać. Chcieliśmy zarejestrować mamę w Bydgoszczy w Luxmedzie, żeby wykupić jej pakiet. I wie pan, co nam powiedzieli? Powyżej 80 nie dają pakietów, nie obejmują opieką. O, i tak właśnie wygląda opieka lekarska. Luxmed, który jest, że tak powiem, jednym z najlepszych zespołów lekarzy w ogóle w Polsce.
Luxmed to jest firma, która w większości działa komercyjnie. Najczęściej no, z nami ma umowę, na przykład jeżeli chodzi o Mammobus, tak?
Ale naj...
W POZ-cie, tak?
Tak, tutaj w Bydgoszczy i w Toruniu.
A, no bo
niedawno.
Natomiast część tych świadczeń, trudno mi powiedzieć, czy pan się zgłosił właśnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, bo jeśli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.
To już pani powiedziała
tak.
Tutaj, tak?
Natomiast jeżeli chodzi o tę komercyjną część, bo w Luxmedzie często zakłady pracy wykupują, tak? Takie pakiety dla swoich pracowników plus dla członków swoich rodzin. Tu nie znamy szczegółów. Być może pan chciał wykupić na przykład dla swojej mamy, bo sam miał zakład o pracy. Ja teraz teoretyzuję, tak? I być może tam wynikało, no są jakieś ograniczenia. My nie znamy tych warunków komercyjnych usług, tak? Bo to nie jest w naszym obszarze. No, natomiast ale... gdyby to było w ramach funduszu, to wiek nie ma znaczenia. Nie jest żadnym limitem ograniczającym możliwość udzielenia pomocy.
Ja chciałabym jeszcze nawiązać tutaj do słów mojej poprzedniczki, która mówiła o tej długoterminowej opiece i zwrócić uwagę na jedną jeszcze sprawę. Jak bardzo ważna jest właściwa korelacja działań, współdziałanie między pielęgniarką środowiskową a opiekunką środowiskową, czy najpierw pracownikiem socjalnym, tak? Mhm. Bo trzeba zwrócić uwagę na jedno. Pielęgniarka środowiskowa wykonuje czynności sensu stricto medyczne, tak? A opiekunka środowiskowa zajmuje się pielęgnacją danej osoby. Chodzi oczywiście o zapewnienie odpowiedniej higieny, zakupy, posprzątanie, tak. Czy jeżeli jest to osoba chodząca, nawet wyjście z nią na spacer. Także tutaj bardzo ważne jest współdziałanie między tymi dwoma instytucjami.
Ja bym jeszcze powiedział, że trzeci czynnik musi tutaj działać, a mianowicie rodzina.
Tak, jeżeli jest rodzina, to tak. I tutaj pracownik socjalny, mówię, wchodzi ze swoją diagnozą i realizuje później taki plan pomocy. I to również, tak. I pielęgniarka również.
Pielęgniarka środowiskowa ma w zakresie swoich kompetencji.
Mamy kolejny telefon, przepraszam, że
przerywam,
ale nie chcę, by ktoś czekał. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Będę się kłania.
Dzień dobry.
No,
dzień
dobry. Chciałbym tutaj się wypowiedzieć, bo chodzi tutaj o opiekę nad starszymi osobami, tak o to przyszliśmy z siostrą 3 lata temu.
Tak.
Powiedzmy, jest taka sytuacja, że to, co państwo tu opowiadacie, to jest piękne wszystko. Naprawdę, gdyby to w rzeczywistości tak było, jak jest, jak państwo to opowiadacie. Myśmy z mamą przeżyli typowy horror. Pięknie mówi państwo cały czas przez tygodnie, że jak się ma udar mózgu, podejrzenie, to jest tam do 4 godzin najważniejsza sprawa. Może by mama uniknęła tego wszystkiego, my tego horroru przez 3 lata opieki, bo w końcu widziała, że nie dajemy rady. Więc moim zdaniem odeszła. Tata krótko po niej. Ale chodzi o to, że to są osoby już po 70. Mama była, tata po 80. Ale generalnie chodzi o mamy. Więc sami lekarze później, nie będę wymieniał tu może szpitala, bo nie chcę, to już minęło było. Ale tak słucham tu państwa. To chodzi o to, że lekarz przez 8 godzin nie mógł zejść do mamy, żeby potwierdzić, że to jest udar. Pielęgniarki wszystko w szpitalu widziały, że jest udar. No niestety, potem dowiedzieliśmy się, że chociaż minimum te 3 godziny wcześniej, żeby mama trafiła na oddział udarowy, nie miałaby tej pełnej afazji, nie miałaby tego niedowładu. A potem to jest horror. Może, żebym tutaj się nie rozwodził, bo jest też taka tutaj placówka w Bydgoszczy u nas, która rehabilituje krótko po takim udarze, jak się oczywiście uda taką osobą dostać. Myśmy ręce złożyli, że się udało w pierwszym miesiącu. Pięknie było, wszystko ładnie. No niestety w ciągu miesiąca musieliśmy mamy szybko zabierać z tej placówki, bo się okazało, że nawet kierowano taką osobę z pełną afazją, z niedowładem do świecia, krótko mówiąc. Uznawano, że mama ma coś tam, powiedzmy, no nie w tym kierunku się rzuciło, co powinno, tak lekarze opinie, ale niestety znalazł się specjalista, który to obalił. Bo rozumiem, wychodziło na to, że po prostu chodziło o to, krótko mówiąc, że jeden pampers się należał na noc, a dwa pampersy na dzień, więc takim osobom nie można wytłumaczyć leżącym, że jak już nie może więcej, to nie może, bo w tym leży, więc chodzi o to, że z tego tytułu mama była, uważam, że świadomość miała, generalnie mówiąc w ten sposób, ale krótko mówiąc, bo to już minęło i było, chciałbym może prosić, może jak, bo uważam, że tych osób jest w tym kraju coraz więcej będzie, jak państwo też zauważyli.
No tak, te osoby, społeczeństwo się starzeje. Tak.
Tak, ale chodzi o to, że jak państwo mówią, że rodzina może, bo są osoby naprawdę tak jak my, że mogliśmy, ale niestety mamy swoje rodziny, no znaczy niestety, no rodziny. I mamy też obowiązki.
Każdy w takiej sytuacji się znajduje.
Takie ja przepraszam, gdyby można było w tym kraju wprowadzić, bo państwo wiedzą, jakie są nakłady na placówki, które się tam osoby z osobami niepełnosprawnymi zajmują, ale te, które osoby są jeszcze zdolne chodzić, to jest zupełnie coś innego, a tym bardziej się wysłowić, to tak, ale jeżeli osoba jest pełną afazją i niedowładem zupełnym, więc no jest skazana w zasadzie generalnie na domowe środowisko i to by było najlepiej dla wszystkich osób, bo wiadomo, swoje środowisko, swoje osoby widocznie i tak dalej, ona lepiej funkcjonuje, może nawet szybciej powrócić do zdrowia. Ale chodzi o to, że kwestia jest moim zdaniem taka, żeby państwo, takie osoby, które chcą porzucić pracę, nie dawało im 500 zł, czy tam powiedzmy kwotę, która tutaj by była naprawdę, no jest taka niska, żeby te osoby się utrzymały, a rzuciły pracę i powiedzmy...
I zajęły się opieką nad tą osobą potrzebującą.
Otrzymałbym, a tutaj słyszę, że placówki biorą po 4-6 tysięcy. To jest jakieś chyba nieporozumienie i uważam, żeby było naprawdę dużo lepiej, dużo osób by się zdecydowało, bo ja wiem, że są osoby, które wolą, żeby oddać rodziców czy tam coś, ale uważam, że jest większość osób, które zgodziłyby się na to, wiedząc, że mają zabezpieczenie jakieś...
Materialne.
Minutę, tam mama ma tam materialne czy tak dalej. Dobrze. Uważam, że w tym kierunku mogłoby być coś zrobione, że te osoby by się podjęły i wtedy już mamy cały korowód z lekarzami, z pielęgniarkami. To wszystko jest piękne, tego można się nauczyć. Myśmy sporo i dziękujemy im za to. Nauczyli się, wiedzieliśmy jak postępować, jak tą osobą po prostu sobie tutaj, bo to wiadomo, leżąca, lejąca.
Dajmy odpowiedzieć na pana postulat, na pana apel gościom naszego studia. Dziękuję pięknie za to zgłoszenie.
Jeśli państwo pozwolicie, to ten postulat nie jest do nas, także my tylko wysłuchamy, bo to, jakie ma być uposażenie osób, które by się zajęły opieką nad rodziną, to nie jest postulat do Narodowego Funduszu Zdrowia i pozwolicie państwo, że wstrzymamy się tutaj od komentarza, bo nie jest to naszą rolą. Natomiast no, my jesteśmy płatnikiem świadczeń zdrowotnych. I
postulat do naszych parlamentarzystów.
No, tak, polityka senioralna, żeby była... Tak jak polityka 500+ dla dzieci.
Ja już wspominałam dzisiaj na antenie, że miałam przyjemność być gościem Bydgoskiej Rady Seniorów u nas w Urzędzie Miasta. Był tam też jeden z naszych panów posłów, więc myślę, że to właśnie są osoby, które no, są adresatem, prawda, takich postulatów. Natomiast my z punktu widzenia NFZ-u możemy powiedzieć to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Jakie wsparcie może mieć osoba chora, jakie wsparcie, bo mówimy o opiece domowej, tak? Czyli tutaj właśnie czy pielęgniarka środowiskowa, czy opieka długoterminowa, to jest wsparcie dla opiekunów takich osób. To nie, te osoby nie przejmą w całości opieki nad chorą osobą, która potrzebuje pomocy w domu, bo no, jeśli chodzi o całość opieki, to tutaj temu dedykowane są placówki stacjonarne, tak? Czyli szpitale, tam pacjenci.
Czy
zakłady opiekuńczo-lecznicze, tak. Natomiast jeżeli mówimy o opiece domowej, to te świadczenia i ten sposób organizacji tej pomocy, o której my mówimy z punktu widzenia płatnika, to za co my płacimy jako Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest wsparcie dla rodzin. W sytuacji, kiedy ta rodzina jest, no myślę, że wielu z nas mogłoby tutaj powiedzieć o trudnościach, bo gdzieś tam każdy z nas zetknął się z opieką nad bliską osobą, chorą osobą i wiemy, że nie jest to łatwo. Nawet jak się ma dużą pomoc, to jest naprawdę bardzo ciężka opieka i my to doskonale rozumiemy.
I odbierzmy kolejny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słucham właśnie...
I gdyby pan ściszył radio.
Muszę wyłączyć, bo...
Słucham. Słucham pięknie.
ja przychylam się do tego pana, który tu był.
Znaczy, przed chwilą mówił, tak?
13 pochowałem ojca. 10 umarł. Ale był, nieważne gdzie, tam Jurasz, nieważne, był gościu gdzieś tam w szpitalu. Mhm. Nikt nie chciał z nim pracować, bo oni nie mieli kontaktu. Ja sam terapeutą. I tak nieraz gadał głupoty, gdzie indziej mówił. Jestem za tym panem, co mówił, bo mi ojca wysłali po prostu do domu. Gdyby ja nie miał, nie moja siostra, czy coś pieniędzy, czy coś, to mój ojciec w ogóle by nie funkcjonował.
Czyli pana zdaniem lepsza by była taka opieka ze strony domowej, gdyby było wsparcie, tak?
Gdyby wsparcie, co panu powiem, łóżko nawet wypożyczyć. Moja mama nie miała pieniędzy na nic.
Rozumiem. Czyli to ten problem. Łączymy się z panem w bólu. Dziękujemy pięknie za ten telefon. No właśnie. I tutaj
zaczynamy. A propos łóżek, przepraszam, bo pan też zwrócił uwagę tu na ważny temat. Jest możliwość wypożyczenia takiego łóżka szpitalnego do domu.
Specjalistycznego?
Takiego specjalistycznego z zabezpieczeniem. Są wypożyczalnie, gdzie można, trzeba zgłosić taką potrzebę, tak? I oczywiście w kontakcie z lekarzem prowadzącym. I jest możliwość, jest kilka takich wypożyczalni. Ja przepraszam, nie znam na pamięć adresów, ale chociażby przy Sue Rider chyba, tak? Tutaj koleżanki, do koleżanek się zwracam. Mają wypożyczalnie, gdzie można za niewielką opłatą takie łóżko wypożyczyć i wówczas to jest duża pomoc dla rodziny, bo to jest łóżko takie z zabezpieczeniami. Rodzina nie musi się martwić, że pacjent na przykład spadnie w nocy z łóżka, tak? Że sobie zrobi krzywdę.
Deski z boku.
Czy deski, czy takie rureczki, które można, to są już łóżka nowoczesne. Tak, to są łóżka nowoczesne. Na pilota, one pozwalają pacjenta na przykład do pozycji siedzącej, tak, żeby do posiłków na przykład pomóc.
Także
są materace przeciwodleżynowe. Także naprawdę jest już ta pomoc dość w szerokim zakresie. Tylko rzeczywiście trzeba wiedzieć, gdzie o to pytać, tak? Więc można również do nas dzwonić, do funduszu. My takich informacji udzielimy.
No dobrze, ale tutaj ten poprzedni pan powiedział, że są jakieś limity. 2 pampersy na dzień, 1 pampers na noc. Jak to wygląda od tej strony? Czy to jest w zależności od potrzeb, czy to są jakieś...
To znaczy tak, jeżeli chodzi o wyroby medyczne, to jeśli chodzi o zlecenia, które są wystawiane przez lekarzy w opiece ambulatoryjnej, te osoby dorosłe mają faktycznie do 60 sztuk miesięcznie, do limitu 90 zł, z czego 70% pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, a 30 pacjent. Natomiast jeżeli, bo tutaj pan zdaje się wspominał o rodzinie, która była w szpitalu, to w szpitalu nie ma takich limitów i przede wszystkim w szpitalu, bo często pacjenci nam zgłaszają problemy. Przepraszam, no niestety ja nie mówię, że we wszystkich, ale tak się dzieje, że są pacjenci hospitalizowani, a zwraca się do nich z prośbą, czy czasami nawet się wymusza, aby przynosili czy leki, czy pampersy, prawda? To jest niedopuszczalne. Jeżeli pacjent jest
szpital
w szpitalu...
Szpital musi zapewnić to wszystko.
Tak, to szpital musi zapewnić wszystko, co jest związane z hospitalizacją pacjenta, w tym wyroby medyczne, czyli jeżeli pacjent potrzebuje zaopatrzenia w pieluchomajtki, a jest w szpitalu, to szpital zabezpiecza mu te pieluchomajtki, oczywiście nieodpłatnie, tak? W takiej ilości, w jakiej to jest niezbędne.
Myślę,
szpital
że
zabezpiecza
jest też
leki.
Taka płaszczyzna do konfliktu. My uważamy, że naszej bliskiej osobie potrzebne są takie pieluchomajtki, pielęgniarka czy lekarz twierdzą zupełnie co innego. Co w sytuacji takiego konfliktu?
To znaczy, jeżeli to są określone schorzenia, kiedy pacjent potrzebuje tych pieluchomajtek i lekarz wystawia zlecenie, bo jeżeli jest to pacjent, który leży w domu, to na pieluchomajtki musi być wystawione zlecenie przez lekarza, może być również przez pielęgniarkę w tej chwili, prawda, Małgosiu? Tak. Podstawowej opieki zdrowotnej wystarczy, że to jest lekarz...
Pielęgniarka środowiskowa, tak?
Też może, tak, bo też ma uprawnienia w tej chwili, aby wystawić zlecenie. To zlecenie musi być potwierdzone w Narodowym Funduszu Zdrowia i wtedy rzeczywiście zgodnie z tym limitem. Natomiast wracam do sytuacji, kiedy pacjent jest hospitalizowany. Wówczas te pieluchomajtki muszą być zapewnione przez szpital. Mało tego, w sytuacji, kiedy pacjent jest hospitalizowany, to lekarz na przykład rodzinny nie ma prawa wystawić zlecenia, bo w systemie to widać, że pacjent jest pod opieką szpitala, bo czasami odsyła się rodzinę, prawda? A pani pójdzie do lekarza rodzinnego, niech wystawi zlecenie na pieluchomajtki. Nie może lekarz wystawić i wtedy co nam zostaje? Jedynie kupno
to samo jest z lekarzem.
Własne pieniądze.
Za własne pieniądze. To już jest o wiele droższe, więc pamiętajcie państwo, jeżeli pacjent jest w szpitalu, szpital jest zobowiązany, aby zapewnić wszystko, co jest związane z hospitalizacją pacjenta, w tym również pampersy, pieluchomajtki czy inne wyroby medyczne.
Panie Patryku, słuchamy.
Dzień dobry. Ja tak z ciekawości chciałem zapytać o prawo, bo teraz pani mówią o pieluchomajtkach. A jak jest przy urodzeniu dziecka? Też trzeba, szpital zapewnia przenoszenie pieluch i tak dalej, bo jak się urodzi dziecko, zazwyczaj szpitale proszą, żeby rodzice przynieśli pieluchy, kremy, oliwki.
Mhm. Pytanie zostało postawione.
Trudno w tej chwili, więc wszystkiego na pamięć też nie znamy. Trudno nam odpowiedzieć, dopóki dziecko jest w szpitalu.
Wszystko ma powinno zapewnione, być zaopatrywane,
tak jak każdy pacjent, bo noworodek jest do momentu, dopóki jest hospitalizowany, jest pacjentem szpitala. Czyli powinno być to wszystko zapewnione.
Aczkolwiek tutaj jak mamy bardzo domu, specyficzną sytuację, bo jedna mama chce takie środki pielęgnacyjne, inna mama
rodzice
takie.
Mają potrzeby.
Ale to już, jeżeli mama tak ma
nie, zapewnienia
tak,
określonych
ma zastrzeżenia do tego,
preparatów.
Tak, do tego, sama. Szpital, to wtedy sama, tak.
Tak, wróćmy do tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Opieka nad przewlekle chorymi w domu. Powiedzieliśmy, że za niewielką opłatą można czy w Surrider, czy w innych miejscach wypożyczyć sprzęt medyczny.
Tak, tak.
No ale te niewielkie opłaty czasami bywają dla wielu rodzin wielkimi opłatami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia wsparcie finansowe?
Tak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia wsparcie finansowe. I muszę powiedzieć, że z naszych statystyk wynika, że coraz więcej starszych osób o takie wsparcie się ubiega. Co prawda nasze kryterium dochodowe jest bardzo niskie, ono jest to co 3 lata podwyższane, ale mimo wszystko jest bardzo niskie, wynosi 634 zł netto dla osoby samotnej, a 514 zł dla osoby w rodzinie, więc no, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo niskie są to, jak bardzo małe są to pieniążki.
Jak niewiele rodzin takie kryteria
tak,
spełnia.
Ale ustawodawca przewidział też taką sytuację, że w momencie, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji granicznej, kiedy nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie takich podstawowych potrzeb, możemy się również zwrócić do Ośrodka Pomocy Społecznej i wtedy udzielamy tak zwanych zasiłków celowych, specjalnych, gdzie ten dochód jest, nie musi być przestrzegany. Tu pracownik socjalny znowu musi postawić diagnozę i taka pomoc jest udzielana.
I wtedy taka pomoc finansowa jest udzielana.
W ramach posiadanych możliwości, bo też wiadomo, czasami osoby zgłaszają się do nas na przykład po zakup łóżka takiego specjalistycznego, jeszcze z podnoszonymi zagłówkiem czy podnóżkiem. No nie jesteśmy w stanie realizować takich próśb, ale
to
w miarę
posiadanych.
Oczywiście, że tak. Także z posiadanego budżetu nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale w miarę posiadanych możliwości naprawdę staramy się pomóc.
Ja jeszcze chciałam uzupełnić, to co prawda nie są kompetencje Narodowego Funduszu Zdrowia, ale jest jeszcze, przypomnijmy Państwu, tak zwany PFRON, tak? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I jeżeli ktoś ma orzeczony stopień niepełnosprawności, ja nie znam szczegółowych tutaj zapisów, bo mówię, to nie są nasze kompetencje, ale mogę tylko podpowiedzieć, że albo jeżeli stan zdrowia wymaga, można się zgłosić do Powiatowego Ośrodka Orzekania o Niepełnosprawności o orzeczenie. I jeżeli komisja wyda takie zaświadczenie, ma osoba orzeczenie o niepełnosprawności, to z naszej wiedzy wynika, że można się starać wówczas również z PFRON-u o dofinansowanie na przykład zakupu właśnie wózka, czy łóżka, prawda? I tam też są przeznaczone na ten cel środki, bo my mamy takie przykłady z Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli chodzi o wózki inwalidzkie. No fundusz może refundować tyle, ile wynika z rozporządzenia ministra zdrowia, a ta część, która zostaje do współpłacenia z kieszeni pacjenta, często przekracza jego możliwości. Jak jest orzeczenie niepełnosprawności, wiemy, że PFRON wtedy dotuje i czasami pacjent nie musi ponosić żadnych kosztów.
Tak, teraz ten dział znajduje się na ulicy Toruńskiej. Również do ośrodku pomocy można się zgłaszać. Podamy numer telefonu, można tam dzwonić, składać wnioski o to dofinansowanie. Ono jest udzielane co roku.
Także my podpowiadamy, że tych źródeł jest kilka. Państwo dzwońcie, pytajcie, dowiadujcie się. Bo wiemy, jak trudno jest każdemu z nas, jak się znajdzie w sytuacji opieki nad osobą ciężko chorą.
Powiedzieliśmy o opiece medycznej, powiedzieliśmy o wsparciu materialnym, o wsparciu osobowym, porozmawiajmy o wsparciu psychicznym. Taka sytuacja całkowicie odmienia życie całej rodziny. Bardzo często wiele dzieciaków nie wytrzymuje po prostu opieki nad starszymi swoimi rodzicami. Jest to dla nich ciężkie, traumatyczne przeżycie. Może się zdarzyć, że i wsparcie psychologiczne jest w tej sytuacji potrzebne.
Tak. Ja chciałabym w tym momencie zwrócić uwagę na ogromne znaczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Mówię o tym dlatego w tym momencie, że na przykład Polski Czerwony Krzyż organizuje przynajmniej 3 razy w roku takie zajęcia dla opiekunów faktycznych osób, które znajdują się w domu, które wymagają opieki. I to jest bardzo ważne, wiedzieć, jak taką osobę podnieść, jak taką osobę przesunąć, jak powinna wyglądać ta pielęgnacja.
Jak także trzeba zwracać się do tych dokładnie, tak, i tak, tak dalej, i tak
ja,
dalej.
Ja tylko jeszcze dodam, jeśli można, że jeżeli chodzi o opiekę psychiatryczną, taką medyczną, to do psychiatry nie jest wymagane skierowanie od lekarza.
Stąd też... Nieprawda, Jezus. No Jezus, dlaczego pani mówi coś, co jest nieprawdą?
To znaczy...
Dzień dobry panu.
Dzień dobry,
przede wszystkim. Dzień dobry, Tomasz, ja przed chwilą rozmawiałem. Mój tato umarł, nieważne, no, ale chodzi mi o to, jak opiekowałem się. Opiekowałem się, znaczy siostra, ja, wnuczki, 24 godziny na dobę. Wie pani co, czyli Pampers, czyli...
No tak, rozumiemy.
I teraz chcę powiedzieć jedno, że po pierwsze, ten pan, który przede mną rozmawiał, miał rację, żeby było... Bo ja na przykład straciłem pracę. Przez to, że byłem przy ojcu, bo nikt nie weźmie mi, bo 3 tygodnie jestem, czy 2 tygodnie, czy 5 tygodni, nikt nie bierze za dobrą monetę. Gdybym nie miał pieniążków, a moja mama byłaby usłyszona niestety, znaczy dzięki Bogu w sumie, ale pani tak mówi, że to wszystko jest takie piękne. Znaczy ja bym jedno chcę skończyć, bo ja wiem, że głupoty gadam. Znaczy jedno, żeby było coś takiego, jak pani mówi, żeby ktoś mógł się opiekować kimś w czasie, gdzie pracuje.
No ale mamy pielęgniarkę środowiskową, mamy opiekunkę środowiskową, gdzieś można z nimi plany.
Myślę, że państwo po prostu nie szukali tej pomocy, bo to łatwo jest
ułożyć. My mówimy o tym, że istnieją możliwości od FRON-u po Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, bo właśnie to było celem naszego dzisiejszego spotkania, by uświadomić państwu, że takich źródeł pomocy nie są to tylko jednostkowe.
Żeby szukać tam tej pomocy, tak?
Tak, mamy kolejny chyba telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Państwo... Tak słucham audycji, państwo mówicie o służbie zdrowia. Ja chciałem może krótko powiedzieć historię mojego kolegi. W kwietniu miał wypadek przy pracy, spadł z roweru i tak dalej. No wyszło bark, zerwanie tam mięśni, ścięgien, tam artroskopia po prostu. I o co chodzi? Od kwietnia ten człowiek do dnia dzisiejszego przeszedł wszystkie etapy zwolnień lekarskich. No i w sumie jest rozpoznanie, kolega pobierał cały czas zasiłek z ZUS-u, teraz został zwolniony z pracy, bo minął okres tych zwolnień, te 90 czy ile dni, nie orientuje się. No i w sumie stanęło na tym, że dalej ma się zgłosić kiedyś tam do lekarza i kolejka będzie na artroskopię, prawdopodobnie ileś lat. O co mi chodzi? Przez to działanie naszej służby zdrowia państwo ponosi naprawdę wydatki, dla mnie to są kosmiczne. O co chodzi? Z ZUS-u dostał ten człowiek pieniądze, dalej dostanie z ZUS-u albo zasiłek chorobowy lub rentę, bo rokowanie jest takie, że po artroskopii może wrócić do pracy i cały czas idą nasze pieniądze. Jak to jest? Ja nie...
Dziękujemy pięknie, ja przepraszam, że przerywam, ale czas naszej audycji dobiega końca. Powiedzmy jeszcze na zakończenie, jak z tym problemem sobie poradzić.
Tutaj trudno jest odnieść się do tego, co pan powiedział, bo powiedział kilka wątków. Nie ma na pewno kilkuletnie, jak pan powiedział, kolejki na artroskopię, na badania. Na pewno to nie jest tak długi czas oczekiwania. Natomiast pan mówił przede wszystkim o środkach finansowych. Nie wiemy, jaki jest stan zdrowia tego kolegi, czy rzeczywiście może wrócić
trzeba
do pracy, czy nie.
Trzeba taką sprawę jednostkowo rozpatrzyć.
Tak, indywidualnie.
Prosimy o telefon do Narodowego Funduszu Zdrowia. A dzisiaj rozmawialiśmy z panią Wioletą Waryszewską z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Bydgoszczy i z paniami z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, panią Barbarą Nawrocką, Katarzyną Osmulską i Małgorzatą Gazecką. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo.
Polskie Radio.